Drodzy Państwo, przed nami audycja Czytać, aby być mądrym. Dzisiaj prowadzącym gospodarzem tego programu jest pan Szymon Cieślar. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam słuchaczy Radia Maryja.
Redaktor naczelny miesięcznika w naszej rodzinie. Panie redaktorze, co dobrego? Wszyscy przygotowujemy się też do pielgrzymki naszej radiowej rodziny. Myślę, że fundacja również, Szczecinek i ci, którzy czytają naszą rodzinę.
Tak, jak najbardziej przygotowujemy się my w fundacji w Szczecinku od strony technicznej przede wszystkim, bo jak zawsze przywieziemy książki dla naszych słuchaczy, te, które warto przeczytać, które warto pokazać, polecić, bo czytanie może być mądre, ale nie może dodawać mądrości, ale nie musi. Trzeba wiedzieć, co czytać i wybrać to, co najlepsze z tego morza różnych publikacji, w którym to pływa tak jak w mętnej wodzie wiele różnych ryb. I są książki, które mają nam zamącić w głowach, ale są też, które prostują nasze myślenie i pokazują, że rzeczy wyglądają inaczej niż pokazują nam to media.
Bo różne są propozycje, tak, a sami chcemy też wiedzieć, po co warto sięgnąć, co rzeczywiście pomoże nam.
Tak, dlatego staramy się zawsze pokazać te książki, które sami już przejrzymy, zobaczymy, znamy autorów albo znamy wydawnictwa i tylko te polecamy, które są naprawdę dobre. Teraz pokazała się taka książka, nie wiem, czy ojciec już miał okazję ją widzieć, Afery czasów Donalda Tuska. Niezwykle ciekawa publikacja Bogdana Święczkowskiego i Łukasza Ziai. Opisują różne afery, które miały miejsce, a już ucichły, na przykład afera hazardowa. Ostatnio nawet bohaterowie, w cudzysłowie bohaterowie tej afery, wypowiadali się jak autorytety przy okazji afery taśmowej. To też jest bardzo ciekawe. Ale opisana też jest afera stoczniowa, odwołanie Mariusza Kamińskiego z funkcji szefa CBA. Są też refleksje na temat tragedii pod Smoleńskiem. Sprawa Amber Gold, która tak ładnie przycichła. I opisane są prowokacje z udziałem Brunona K. Niezwykle ciekawa publikacja. Autorzy to też ciekawe postacie, bo Bogdan Święczkowski przecież był szefem ABW, jest prokuratorem w stanie spoczynku. Także postać, która wie, o czym mówi. Gorąco tę książkę polecam, a afery czasów Donalda Tuska. Ale też będą lżejsze książki, które mają pomóc nam. Na przykład taka, która opisuje życie Marii Rodziewiczówny, strażniczki kresowych stanic. To jest zupełna nowość wydawnicza. Autorem książki jest Jan Głuszenia. A Marii Rodziewiczówny nie trzeba nikomu przypominać, bo to osoba, która napisała 44 powieści. Swego czasu te powieści były bardzo chętnie czytane, ale tu tym razem chodzi o autorkę, nie o jej książki. Bo to niezwykła postać i ktoś może zadać sobie pytanie, dlaczego mówić o osobie, która już dawno nie żyje. A właśnie dlatego, że może być dla nas przykładem, szczególnie dla dziewcząt, bo sama przecież jako kobieta pokazała, że jest silną osobą, była silną osobą. Po rodzinie przejęła jako 17-latka ogromne gospodarstwo, 1500 hektarów, które wyprowadziła z długów, z upadku, budowała kościoły, pomniki, zakładała polskie szkoły, działała społecznie, nawet będąc na noszach pod koniec, już to była końcówka powstania warszawskiego, jeszcze pomagała leżąc na noszach. To wszystko jest opisane w książce Strażniczka Kresowych Granic, Maria Rodziewiczówna. To książka dobra na wakacje, czyta się ją przyjemnie, można przy niej odpocząć, a jednocześnie trochę się podbudować i zobaczyć, że wcale nie mamy tak źle, żeby narzekać koniecznie. I inna książka, o której chcę Państwu powiedzieć, też zupełna nowość, to dla tych, którzy ratują swoje zdrowie albo wspierają swoje zdrowie ziołami. O ziołach często pisze w miesięczniku w naszej rodzinie pan Zbigniew Tomasz Nowak, ale też wydaje książki. I tak oto ukazała się właśnie zupełnie nowa książka Zioła na kłopoty z wątrobą i niestrawnością. Więcej nie trzeba mówić, dodam tylko, że naukowo udowodniono, że zioła to sprawdzony sposób na problemy z niestrawnością, wątrobą czy trzustką i wieloma innymi schorzeniami. I w większości przypadków te zioła skuteczniej działają niż leki syntetyczne. A tak wiele się teraz mówi o ekologii, o powrocie do natury, więc może warto wrócić również do ziół i skorzystać z ziół, zamiast sięgniemy po lekarstwa. Ale oczywiście czasami trzeba sięgać po lekarstwa, bo zioła nie na wszystko poradzą. Drodzy Państwo, wiele więcej książek będzie w Częstochowie i ja tylko powiem, że właściwie z każdej dziedziny, bo i z tej sfery duchowej będą modlitewniki, które warto przynajmniej wziąć do ręki, obejrzeć, zobaczyć, poznać, że takie są. Teraz jest wiele modlitewników do świętego Jana Pawła II. Ja tylko szczególnie na jeden chcę zwrócić uwagę. To taki modlitewnik i jednocześnie pamiątka z kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII z różańcem papieskim. Będą też książki historyczne, będą książki dla dzieci, na przykład Baśnie polskie Doroty Skwark. Tak trudno dzisiaj o dobre książki dla dzieci. Ktoś powie, no dlaczego jest tak wiele publikacji? Tak, ale te publikacje głównie opierają się na bardzo sprytnym marketingowym działaniu i książki biorą swój początek w filmach dla dzieci. I teraz trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te filmy dla dzieci, które się pojawiają w kanałach telewizyjnych, są dobrymi filmami, dobrymi bajkami. To już osobny temat, którego nie chcę rozwijać, ale gorąco polecam, by zobaczyć, co jest w bajkach, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak bajka dla dzieci, to na pewno jest dobra. A wcale tak nie musi być. I potem z tych bajek powstają książki, czyli powielają ten sam schemat, niekoniecznie zawsze dobry, a my chcemy Państwu pokazać dobre książki dla dzieci i dlatego Baśnie polskie Doroty Skwark godne są polecenia, które na rynku księgarskim właśnie są. Będą też książki prozdrowotne, właśnie takie, o których wspomniałem przed chwilą przy okazji książki pana Zbigniewa Nowaka o ziołach na kłopoty z wątrobą i niestrawnością. Będą książki dotyczące spraw społecznych, takie jak resortowe dzieci, to o tym całym cyrku, który w mediach się dzieje. Będzie o zatruwaniu pamięci. Tutaj Leszek Żebrowski pisze o tematach, o których inni wolą milczeć. Na przykład jak zakłamano prawdę o zbrodni w Jedwabnem. Komu zależy, żeby Polacy czuli się winni? Czy wiesz, co się wydarzyło w Nalibokach i Koniuchach? Kto uprawiał dywersję na Kresach, gdy Polacy walczyli z okupantem? Jakie treści przemyca się w nauczaniu historii w polskiej szkole? Dlaczego tak mało mówi się o ważnych wydarzeniach i jak uprawia się politykierstwo historyczne? To wszystko w książce Zatruwanie pamięci w cyklu Odkłamywanie historii. A skoro tu już wspomniałem o kłamstwach w podręcznikach, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ten nowy elementarz, który ma być jedyną słuszną książką w szkole, którą to książkę lansuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, to w tym elementarzu nie ma już Bożego Narodzenia. Jest tylko mowa o świętach. Słowo Boże Narodzenie zostało usunięte. Określenie Boże Narodzenie. Także idziemy w kierunku wiadomo jakim. Zwracam na to uwagę, bo wtłacza nam się znowu do głów, że to jest znakomite rozwiązanie, jeden podręcznik, bo będzie taniej. Będzie taniej i będzie wszystko pod kontrolą. A czy na pewno będzie taniej? Nie jestem o tym przekonany, a wiem, co mówię, bo pracuję w szkole, prowadzę również szkołę. Drodzy Państwo, inne książki, które warto polecić, to Uratowała mnie ta, którą odrzuciłem. Uwolniony z nałogu. To jest to poruszające świadectwo nawrócenia za pomocą, przez orędownictwo Matki Bożej, którą ten wciągnięty w nałóg odrzucił. Ale potem właśnie przy pomocy Matki Bożej udało się nawrócić i dzisiaj dawać świadectwo i żyć przykładnie. Jak Państwo widzą, szeroki wachlarz publikacji, bo również proroctwo o Polsce, Przestańcie się lękać, książka arcybiskupa Stanisława Wielgusa i Sebastiana Karczewskiego. No i przede wszystkim nowy, jak co roku o tej porze, kalendarz rodziny Radia Maryja. Ktoś powie, no gdzie w lipcu kalendarz, ale właśnie warto pomyśleć o kalendarzu na nowy rok, dlatego że jest to kalendarz ze świętym Janem Pawłem II. Przepiękne zdjęcia pochodzące z archiwów Osservatore Romano, czyli tej instytucji, która jest w Watykanie. i zajmuję się zdjęciami, nagraniami i różnymi mediami związanymi z papieżami. I stamtąd pochodzą zdjęcia Jana Pawła II, teraz już świętego Jana Pawła II. Cytaty dołączone do tych zdjęć. Piękny, piękny kalendarz, który w domach słuchaczy Radia Maryja pewnie się znajdzie. Oczywiście w Częstochowie będzie można ten kalendarz wziąć do ręki, obejrzeć, zastanowić się, czy on odpowiada, czy nie. A ponieważ są piękne zdjęcia, to on sobie może wisieć przez ten czas do Nowego Roku i zdobić ścianę, a jednocześnie skłaniać nasze myśli w stronę świętego Jana Pawła II, do którego możemy i powinniśmy się modlić. Drodzy Państwo, miesięcznik Rodzina Radia Maryja to miesięcznik dla całej rodziny, a w nim, podobnie jak te książki podzielone na tematy społeczne, prozdrowotne i dla dzieci, i dla młodzieży, dla dorosłych i coś dla ducha, podobnie skonstruowany jest miesięcznik w naszej rodzinie. I mówiąc o wakacyjnym wydaniu, które ma aż 132 strony, bo jest to numer podwójny, wakacyjny, chcę zacząć od artykułu pani Hanny Wójkowskiej, która jest lekarzem medycyny, a która napisała artykuł o deklaracji wiary lekarzy. Temat gorący. Kiedy autorka pisała artykuł, jeszcze nie wiedzieliśmy o rozstrzygnięciu, jakie zapadło, czyli karze dla szpitala, ale tak naprawdę ważniejsze chyba jest co innego niż ta kara. Poprosiłem autorkę o spotkanie w naszej audycji. Jest już z nami na antenie. Witam serdecznie panią Hannę Wójkowską.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani doktor, poprosiliśmy o ten artykuł o deklaracji wiary lekarzy, bo wydaje mi się, że ten temat chyba, może się mylę, ale wstrząsnął sumieniami lekarzy.
Tak, panie redaktorze, jest to temat bardzo gorący, który rzeczywiście w naszym środowisku mocno też dyskutujemy. Wspieramy pana profesora Hazana. Nasze środowisko jest niestety podzielone w tym względzie. Jest to temat bolesny. No tak jak jest świat podzielony. Są ludzie, którzy stają po jednej czy po drugiej stronie. Podobnie jest z lekarzami. Są tacy, którym ta deklaracja wiary jakoś uwiera, przeszkadza i wprowadza pewien jakiś taki zamęt, niepokój, więc trochę burzy ich dotychczasowe funkcjonowanie w systemie, no może nie tym oficjalnym, ale właśnie takim, czym jest rzeczywiście nasze powołanie lekarza. Jest to służba życiu, służba zdrowiu. Każdy z nas, wybierając ten zawód, tak wierzę, tak myślę, idzie przede wszystkim po to, aby leczyć, aby ratować życie ludzkie. Lata niestety komunizmu, lata tej niewoli odcisnęły swoje piętno na sumieniach i postawach wielu lekarzy. Wiemy, że jeszcze w latach 60., 70., 80., do lat 90. ta ustawa, która zezwalała na zabijanie dzieci poczętych, odcisnęła się bardzo na sumieniach lekarzy. Tutaj mogę przywołać postać pana profesora Fiałkowskiego, świętej pamięci, który wtedy, w tamtych latach bardzo ciężkich, odmawiał zabijania dzieci, mówiąc: jako człowiek nie mogę. Już nie mówił jako katolik, jako lekarz, bo wtedy ustawa rzeczywiście zezwalała na zabijanie dzieci ze względów dowolnych, społecznych i była bardzo szeroko stosowana. Wiemy, że przecież 9 milionów istnień ludzkich w Polsce zostało zgładzonych w ten sposób, ponieważ ustawa niestety zezwalająca na niszczenie życia ludzkiego no, tak spowodowała. I kto zabijał? No, zabijali jednak lekarze w szpitalach, w przychodniach, w prywatnych lecznicach. I wtedy było bardzo ciężko. Wtedy lekarze rzeczywiście musieli nadstawiać nie tylko kariery, kark swój własny. Tak właśnie musieli emigrować. Bardzo wielu przecież wyjechało też.
Tak, przepraszam, że wejdę w słowo, ale nie ma pani wrażenia, że próbuje się dzisiaj przeciwstawić społeczeństwo lekarzom przeciwko doktorowi Hazanowi i całej tej sytuacji? Chociażby przy pomocy innych lekarzy, którzy w mediach publicznych i niepublicznych występują i mówią o tym, jak cierpi teraz to dziecko, które jednak się urodziło, że trzeba było je usunąć, kiedy było jeszcze w brzuchu mamy. I w ten sposób gra się na emocjach, gra się na uczuciach, próbując no, wzbudzić jak gdyby wyrzut sumienia we mnie, że faktycznie dlaczego ja nie myślę podobnie, jakby chciały te media.
Tak, tak, to jest właśnie taki stary sposób już ograny, bo zawsze najlepiej grać na emocjach ludzkich, przedstawiać wszystko w takim świetle czarnym, prawda, że lepiej zlikwidować problem w cudzysłowie, prawda, bo dla niektórych chore dziecko jest problemem, a więc lepiej, żeby się nie narodziło, bo po co ma się narodzić i męczyć, prawda. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na życie każdego z nas, człowieka, który jest w planach Bożych i który się rodzi tutaj na ziemi z ojca i matki, ma swoje życie zapisane w księdze życia i ma swoje powołanie. I wielu z nas jednak cierpi, doznaje chorób, nieszczęśliwych wypadków. Jakoś praktycznie chyba niewielu tak przychodzi na myśl, żeby zastosować działanie profilaktyczne i usunąć od razu, zabić, bo po co my mamy się w tym naszym życiu męczyć w przyszłości, przechodzić trudności różnego typu. To jest takie tłumaczenie właśnie na tę dzisiejszą modę, te trendy, że wszystko ma być łatwe, lekkie, przyjemne. Skoro możemy sobie zamówić dziecko jako towar, jako produkt, no to już zróbmy tak, żeby to było wspaniale, prawda, o określonych cechach, określonej płci, wyglądu, predyspozycjach, więc możemy wyprodukować dziecko. A jeżeli jednak okazuje się przy okazji, że jednak nie można wyprodukować człowieka idealnego, że człowiek jest taki, jaki jest w zamyśle Bożym, ze swoimi ograniczeniami, chorobami czy innymi przywarami, to wtedy najlepiej takiego człowieka usunąć, bo nie spełnia tych naszych ludzkich oczekiwań. Czyli tutaj człowiek jest traktowany jako przedmiot, jako towar. No niestety takie myślenie, powiedzmy, w takim przeciętnym środowisku, powiedzmy, z dala od medycyny, no nie musi tak bardzo też i dziwić, bo dzisiaj społeczeństwo jest ukształtowane przez te media konsumpcyjne. Jednak jeżeli chodzi o nasze środowisko lekarzy, to tutaj zawsze jednak wymaga się więcej. Lekarz jest człowiekiem, który prowadzi, który pomaga, który wie więcej, rozumie więcej, przynajmniej w tej sferze dotyczącej życia, ochrony życia, zdrowia ludzkiego. Lekarz jest tak bardzo blisko człowieka, dotyka jego ran, zarówno fizycznych, jak i tych moralnych, psychicznych. Często właśnie lekarz nawet wie więcej od kapłana i często lekarz też kieruje do kapłana, jak są wielkie problemy właśnie ze strony tej życia duchowego, psychicznego, właśnie emocjonalnego, kiedy trudno poradzić sobie w zaciszu gabinetu. I myślę właśnie, że tutaj to jest ten problem, który wielu lekarzy czuje, dostrzega i też ma pewne takie trudności, dlatego że idąc do tego zawodu, wierzę tak głęboko i tak zawsze prawie jest, że chcę pomagać, chcę naprawdę być blisko człowieka, a potem okazuje się, że gdzieś tam ten świat, ta komercja, ta usługa, te procedury biorą górę i człowiek, najważniejsza istota, człowiek, właśnie obiekt, podmiot naszej działalności schodzi na dalszy plan. I to jest to, co różni tutaj nas, jako lekarzy patrzących w ten czy w inny sposób, ale wierzę, że właśnie dyskusja wobec tego problemu, tej sytuacji też jest taką szansą też dla środowiska lekarskiego, że bardzo wielu jednak pomyśli, po co jest lekarzem i wspiera profesora Chazana i podpisują też deklarację wiary.
Oby tak się stało. Pani doktor, bardzo dziękuję za to świadectwo, za ten artykuł, który gorąco czytelnikom polecam, bo tam są mowa o rzeczach, o których tutaj więcej tam jest niż powiedzieliśmy tu w audycji. A myślę, że możemy pomóc lekarzom przede wszystkim nie dając się wkręcić w tą spiralę zakłamania i nie dać sobie zagrać na uczuciach, tylko jednak używać rozumu. Można się modlić za lekarzy, a przede wszystkim wyrażać swoje wsparcie w spotkaniach z lekarzem. I wiem, że też w archidiecezji łódzkiej powstał pomysł, ksiądz arcybiskup taką sugestię poddał, żeby zbierać pieniądze i chyba będą zbierali w kościołach na pokrycie tej kary, bo to znowu jest manipulacja, pokazanie, że proszę w tej biednej służbie zdrowia, teraz przez doktora Chazana jeszcze trzeba będzie karę zapłacić, 70 tysięcy szpital musi zapłacić. zapłacić.
No tak, panie redaktorze, to jest taka dobra wiadomość. Rzeczywiście nie ma żadnej ceny za życie człowieka. Myślę, że tutaj będzie wielka solidarność w tej kwestii. Ja też chcę jeszcze tylko powiedzieć, że na przykład w moim powiecie wołomińskim radni powiatowi podjęli uchwałę na temat właśnie szpitala naszego powiatowego. Jest to szpital przyjazny życiu. Jest deklaracja dyrekcji, a więc pracowników za tym idąca, że tam zabiegi aborcji nigdy nie będą wykonywane, przynajmniej teraz, jak jest ten zarząd, prawda, pod tym zarządem i ten szpital będzie chronił życie ludzkie. Myślę, że takie szpitale będą w Polsce coraz liczniejsze i to środowisko się bardzo integruje i to nie jest tylko, powiedzmy, coś tragicznego. Oczywiście jest złem to, że w ogóle są tego typu dylematy, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że to jest pewna łaska dla nas wszystkich, że jest człowiek, który mając ogromną wiedzę, charyzmę, kontakty naukowe, zagraniczne, kierujący fantastycznym szpitalem, odważnie tutaj staje po stronie właśnie jednego człowieka, jednego, bo każdy człowiek, każdy jeden jest tak ważny jak cały świat i dla nas, dla lekarzy jest to właśnie piękne świadectwo i wszystkich serdecznie
dla nas
pozdrawiam.
Wszystkich. Dziękuję bardzo za spotkanie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Szczęśliwe.
Drodzy Państwo, zmieniamy temat. Wprawdzie dalej o dylematach, ale teraz o wakacyjnych dylematach. Gościem naszej audycji jest pani Katarzyna Jarosz, która z mężem pisze w miesięczniku w naszej rodzinie. Witam Panią serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Kasiu, wakacyjne dylematy to tym razem dylemat Piotra, który ma lat 17 i martwi się, czy będzie mógł wyjechać na wakacje z kolegami i koleżankami. Czy to naprawdę jest taki dylemat rodziców?
Ja myślę, że tutaj przede wszystkim należy pochwalić tego nastolatka za dojrzałą postawę. Skoro on w ogóle przejmuje się jakby dylematami swoich rodziców, myśli o tym, czy wypada mu tak czy inaczej się zachować, czy dostosować się tutaj do grupy rówieśniczej, czy zachować swoje zasady, to już jest duży plus. I tutaj na pewno należy, jest to duży też sukces rodziców, skoro tak wychowali to dziecko, czyli na pewno w ich rodzinie jest dużo dialogu i obopólne zaufanie.
No właśnie.
Dylemat. Dobrze, że ma taki dylemat. Gorzej, gdyby tego dylematu nie miał, uznał, że no
po prostu jedzie. Niezależnie od woli rodziców. No to naprawdę jest dylemat. Ja myślę, że Państwo, którzy nas słuchają, czują ten problem, bo przychodzi taki czas, kiedy dziecko chce wyjechać z kolegami i z koleżankami. No i co wtedy zrobić? Te wszystkie lęki, które w głowie rodziców się pojawiają, co tam na tym wyjeździe się wydarzy. Ale artykuł pani Katarzyny i Tomasza Jaroszów to jest przykład na to, jak te problemy i te dylematy rozwiązywać. Bo okazuje się, że to można rozwiązać, tylko trzeba trochę cierpliwości, nie ulegać emocjom własnym, ani emocjom dzieci i jednak można ten problem rozstrzygnąć.
Tak, oczywiście. Przed takim, no wiadomo, dzieci rosną, są coraz starsze, trudno im zabraniać, tak? Oczywiście, dopóki dziecko nie jest pełnoletnie, zabronić można. Natomiast należy też się zastanowić, czy jest sens zabraniać tak wszystkiego, czy nie lepiej tutaj polegać też na odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu względem tego dziecka. Na pewno przed takim wyjazdem należy przeprowadzić rozmowę, ale myślę, że w tej rodzinie właśnie rozmowy mają miejsce, skoro właśnie dylematy w ogóle są. Należy powiedzieć, że mamy do ciebie zaufanie, dobrze możesz jechać, ale musisz nam powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ponieważ rodzice muszą tutaj znać, prawda, wszystkie warunki, miejsce, gdzie to dziecko jedzie, z kim ono tam jedzie, w jakim celu, prawda? Tutaj muszą mieć jak najwięcej informacji i również te informacje, które oni posiadają, powinni przekazać temu dziecku, ponieważ ono sobie może z wielu rzeczy jeszcze nie zdawać sprawy.
I tu postawię pani Kasiu kropkę, przepraszam, muszę postawić, bo czas nam ucieka, a poza tym chciałbym, żeby czytelnicy sięgnęli do miesięcznika, bo tam jeszcze o wiele więcej niż zdążyliśmy powiedzieć. Dlatego odsyłam do artykułu o dylematach rodzinnych. Ja dziękuję Państwu za comiesięczne artykuły na temat właśnie problemów młodych ludzi. Tu warto powiedzieć, że już od wielu miesięcy Państwo piszą o tych problemach, które młodzi ludzie wyrażają, bo to nie chodzi o te problemy, które rodzice wyrażają, ale o te, które wyrażają młodzi ludzie. A to jest sposób na to, żeby rodzice zobaczyli, jakie sprawy w głowie noszą ich dzieci.
Tak, no to jest bardzo ważne, żeby mieć dialog cały czas i kontakt i wzajemne zaufanie z dziećmi, szczególnie z dziećmi w okresie dorastania.
Więc i w czasie dobrze, wakacji.
Tak, oczywiście. Oczywiście również w czasie wakacji. Dobrze, że młodzież pisze, dobrze, że ma takie dylematy, dobrze, że możemy odpowiadać na ich pytania i cieszymy się z tej możliwości i będziemy starali służyć tutaj, jak możemy, swoją
bardzo
radą.
Dziękuję. Dziękuję za spotkanie w audycji. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Z Bogiem. Drodzy Państwo, nasz ostatni gość, pani Krystyna Berdyńska, która jest pedagogiem i dyrektorem Domu Pomocy Społecznej, napisała w miesięczniku w naszej rodzinie artykuł Wyprzedzić starość. Pani Krystyna jest z nami na antenie. Witam serdecznie.
Witam również.
Pani Krystyno, można wyprzedzić starość?
No, wydaje mi się, że tak. Znaczy, biologicznie jest to może trudne, ale jeśli się ma odpowiednie nastawienie do swojego życia, postawę pełną optymizmu, jeśli wiemy, że każdego dnia coś ciekawego może nas spotkać, jeśli ten czas naszego życia postrzegamy jako czas też rozwoju, to na pewno wyprzedzić starość można.
Pani podaje tutaj przykłady osób, z którymi pani pracuje, a które podjęły się właśnie jakichś działań, które mają im to życie uatrakcyjnić, to życie na emeryturze, mają sprawić, że w jakiś sposób będą aktywni. Czy ta aktywność ludzi starszych staje się coraz bardziej powszechna, czy raczej to są sytuacje wyjątkowe?
Ja myślę, że staje się coraz bardziej powszechna, bo sama jeśli korzystam na przykład z basenu, to widzę coraz więcej osób, które już są uwolnione od obowiązków zawodowych i chętnie na przykład z takich form korzystają. Pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie i miałam okazję obserwować, jak środowisko lokalne seniorów, czyli tych seniorów, którzy mieszkają poza domem, tak się mocno zorganizowało, że utworzyli sobie w tym roku Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku. To było pragnienie wielu osób i bardzo prężnie ten uniwersytet działa, a więc są potrzeby środowiska i chyba jest taki potencjał w ludziach starszych, bo chyba też wszyscy, może większość osób posługuje się takim stereotypem, że starość musi być, nie wiem, smutna, że coś boli, że jest w takich szarych kolorach, a ja obserwuję seniorów i widzę, że tam po prostu jest bardzo kolorowo, bardzo burzliwie, bardzo szczęśliwie.
Zatem zachęcamy seniorów poprzez artykuł pani Krystyny Berdyńskiej Wyprzedzić starość do tego, by wykorzystali upływający czas i pielęgnowali to, co w nich ciągle młode i świeże. Ale ja jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. To znaczy, najpierw stwierdzę, bo wiem, że pani jest na pielgrzymce rowerowej.
Tak, właśnie w tej chwili jestem w Skrzatuszu. Już odjechały grupy po mszy świętej do Piły. Jedziemy do Częstochowy. Na Jasną Górę będziemy tam w sobotę. Codziennie pokonujemy etapy około 90-100 kilometrów. No i też widzę osoby, które zmagają się, właśnie wyprzedzają może ten swój czas biologiczny. Zmagają się z różnymi trudnościami, ale widzę, jaką to radość im sprawia i jacy są szczęśliwi też z tego powodu, że właśnie no, są w stanie przełamać jakieś swoje własne wyobrażenia na temat własnej sprawności, i bo tu ta pielgrzymka oczywiście ma charakter duchowy, ale też no, potrzeba dużo sił fizycznych, żeby poradzić sobie z tymi kilometrami.
To jest piąta pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, bo to organizuje diecezja. Pozdrawiamy księdza biskupa i księży odpowiedzialnych za tą pielgrzymkę, księdza Rodę. Ale wiem też, że szykuje się następna pielgrzymka, ale już o wiele na dłuższy dystans.
No właśnie, chyba sama będę wyprzedzała, nie wiem, i siebie, i swoje lata. Wybieram się na pielgrzymkę do Santiago de Compostela, którą też organizuje ksiądz Tomasz Roda. 35 osób zaraz po powrocie z Częstochowy. W niedzielę startuje z Koszalina do Francji i tam przez 6 dni, przez 6 etapów będziemy jechać rowerami do Lourdes. Tam się pokonimy Matce Bożej, a potem do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba.
Życzę zatem siły, życzę wspaniałych przeżyć duchowych i tych innych i proszę o modlitwę i dziękuję bardzo za artykuł. Pani nie musi wyprzedzać starości, pani, jak powiedziała, wyprzedza siebie, ale życzymy wszystkim seniorom, którzy siedzą teraz w domu i może czują się niepotrzebni albo uważają, że starość jest smutna, zachęcamy do lektury artykułu i do podjęcia aktywności po to, by życie stało się jeszcze piękniejsze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę siły. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję Państwu za spotkanie w audycji, bo już godzina 11.
Tak.
I nie udało się powiedzieć o wszystkim, ale zachęcam do obejrzenia strony internetowej Fundacji Nasza Przyszłość. Tam znajdą Państwo wiele informacji na temat ciekawych publikacji i książek.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem i gospodarzem programu Czytać, aby być mądrym był pan redaktor miesięcznika w naszej rodzinie, Szymon Cieślar.